zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też przez Skype dwie niesamowite podróżniczki, Joannę i Gaję Nowak. Dobry wieczór, dziewczyny.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać dzisiaj o podróżowaniu jako o sztuce życia, bo to, co zrobiłyście i właściwie robicie do tej pory, no jest rzeczą zupełnie zwariowaną. Przez 6 lat podróżowałyście, spełniałyście swoje marzenia i w tym jeszcze nie byłoby nic nadzwyczajnego, ale kiedy rozpoczęłyście podróż, Gaja miała zaledwie 20 miesięcy. Więc przypuszczam, Gaju, że ty nie za bardzo pamiętasz, co się z tobą wtedy działo. Chociaż może się mylę.
Nie.
Takie pierwsze wspomnienie, które lokalizujemy, to jest Kostaryka, prawda? I Ileana, i nasze pieczenie szarlotki tam.
Trzech szarlotek.
Tak, z których jedna
nam się ugotowała.
No właśnie, dwie się upiekła, trzecia się ugotowała, nie wiadomo dlaczego.
Gaju, jeżeli pozwolisz, to ja bardziej będę jednak rozmawiać z mamą, bo mama z racji wieku wie nieco więcej i pamięta. Twoja pamięć pewnie gdzieś się tak zarejestrowała około 3 roku życia, może trochę później. I te podróże dalsze to już pamiętasz i pewnie kiedyś sama będziesz mogła o nich opowiadać. Pani Asiu, czy jak opowiadała pani o swoim pomyśle, żeby wyruszyć w podróż z niespełna 2-letnim dzieckiem, ludzie pukali się w głowę, odradzali pani, mówili, co też to jest za szaleństwo. Przecież to jest narażanie życia własnego i życia dziecka, zwłaszcza, że jechała pani w bardzo różne tereny. Była to Ameryka Południowa, tak? Pierwszym przystankiem było Peru.
Wie państwo, ja przede wszystkim nie opowiadałam ludziom o moich planach. Nie miałam na to ani ochoty, ani przestrzeni wewnętrznej. Dlatego, że wyjeżdżając, ja byłam w dość kiepskim stanie psychicznym. Ja teraz mówię o tym z takim uśmiechem retrospektywnym, ale tak faktycznie było. Ja wówczas od 1,5 roku, czyli w zasadzie od momentu urodzenia się Gai, byłam samotną mamą i bardzo mi z tym było ciężko. Nie mogłam się z tym pogodzić. Byłam po prostu takim płaczącym, smutnym, zdruzgotanym kłębkiem rozpaczy. No właśnie, i ponieważ żadne tutaj polskie sposoby wykaraskania samej siebie z tak dramatycznego stanu psychicznego nie skutkowały. W związku z tym postanowiłam sięgnąć po to, co podpowiadała mi moja dusza. Ruszyć w podróż i tam szukać samej siebie, tej byłej dziewczyny sprzed tej mojej życiowej tragedii. Ja po prostu powiedziałam moim rodzicom i później przyszło ostatnio nasze wspólne święta, wielkanocne akurat, więc spakowałam nasz plecak i rodzice odwieźli mnie na Balice i 6 maja 2014 roku wsiadłam do brzucha żelaznego ptaka, który uniósł nas na drugą stronę świata. I w życiu bym nie przypuszczała, że wrócimy 6 lat później do Polski i tylko dlatego, że zaczął nam koronawirus chodzić w drogę, bo tak to dalej byśmy jechały, bo byłyśmy rozpędzone, byłyśmy ciągle głodne świata. My byśmy zgranym teamem i takim rezonującym z otoczeniem. Pięknie nam było w tej podróży, dobrze, fantastycznie. Jedynie tęsknota za rodzicami wgryzała się w serducho. Ale tak sobie mówiłyśmy, jeszcze troszeczkę, jeszcze odrobinkę tego świata zobaczymy. Po czym przyszedł koronawirus i teraz owszem, także jesteśmy w podróży, ale w tej wewnętrznej.
Wyprawa w taką podróż, zwłaszcza z 20-miesięcznym dzieckiem, wymaga wiele odwagi. Przede wszystkim trzeba się jakoś zabezpieczyć, trzeba spakować do plecaka potrzebne rzeczy. Dziecko jest jeszcze w pieluchach 20-miesięczne. Trzeba dokonać jakiegoś wyboru, jakiejś selekcji i przede wszystkim mieć poczucie bezpieczeństwa. Czy pani myślała wtedy o tym, czy pani się jakoś zabezpieczyła, przygotowała, czy były na trasie, czy ta trasa przede wszystkim była wyznaczona i były jakieś miejsca postoju, gdzie obydwie czułybyście się bezpiecznie?
Wie pani co? Nie. Było tylko jedno, jedyne miejsce, gdzie widziałyśmy, że lecimy. To była moja koleżanka, peruwianka, którą poznałam z kilka lat wcześniej, w trakcie mojej pierwszej takiej samotnej, poważnej wyprawy poza Europę, właśnie do Peru. I dlatego zdecydowałam się na Peru, bo ja wróciłam z tego Peru ze strasznym niedosytem. To jest tak, tak niezwykłe miejsce, wszystko jest po prostu niezwykłe, najkrócej rzecz biorąc. I kultura, i przyroda, i ludzie, i język, i wszystko. Więc wiedziałam, że chcę tam wrócić. No cóż, no spakowałam się najlepiej jak potrafiłam. miałam ze sobą prawie 40, no nie, 40, no prawie 40 kilo tam chyba było w sumie. Różnych rodzajów. Miałam duży plecak i miałam taką ryanerską torbę pełną samych gajkowych rzeczy. I do tego chyba jeszcze miałam jakąś torbę podręczną. No, natomiast już na miejscu okazało się, że absolutnie nie potrzebuję tylu rzeczy. Ja od razu zrozumiałam, że nie dam rady się w ten sposób przemieszczać, więc momentalnie zaczęłam rozdawać. Na pierwszy rzut poszły leki, rozdałam wszystko, co miałam. Zostawiłam sobie tylko i wyłącznie przeciwbólowy i antyalergiczny i zaraz coś tam chyba jeszcze sobie zostawiłam, takie naprawdę emergency. No, a reszta to już była w zasadzie improwizacja. Zatrzymałam się u mojej koleżanki faktycznie, ale po tygodniu okazało się, że muszę się stamtąd wyprowadzić. A no, nie bardzo miałam gdzie, bo ja nigdy nie mieszkałam w hostelach, nie mówiąc już o hotelach, bo właśnie taka mała gwiazdka przy tej podróży jest, mianowicie, że mój budżet dzienny wynosił $12, czyli 23 zł na osobę dokładnie, na dzień. To jest rzędująco niska kwota w Polsce, a i w krajach takich, nazwijmy to pasma tropikalnego, czy właśnie Ameryki Łacińskiej, to jest dalej bardzo mała kwota, która naprawdę wynika gimnastyki finansowej i uważnego oglądania każdego sola w tym wypadku, no bo to Peru było. No właśnie, więc gdzie ja się mogłam z tym moim dzieckiem podziać, taki nieopierzony podróżnik. Znaczy nieopierzony w sensie samotny podróżnik z dzieckiem, bo doświadczenie podróżnicze mniejsze i większe, to trochę już go miałam. Już skracając, z pomocą przyszła mi Polonia, skontaktowała mnie z taką jeszcze jedną Peruwianką, a ta Peruwianka, także skracając, skontaktowała mnie z Polakiem, który prowadził szkołę językową w takiej bardzo ubogiej wiosce na południu Peru. I tenże mężczyzna, Andrzej Piętowski, być może Państwu znany, bo on jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za przepłynięcie kanionu Kolka razem ze swoją ekipą z Krakowa. On przyjął nas na ten wolontariat i tam przez 6 tygodni uczyłam peruwiańskie dzieci, a w weekendy razem z innymi nauczycielami jeździliśmy na różne bliższe bądź dalsze wycieczki. I ja na tych wycieczkach popełniałam błędy. Boże, ile wtedy błędów popełniłam? Ale popełniałam je w takim bardzo bezpiecznym otoczeniu, mając pod ręką jednego czy tam dwóch nauczycieli, którzy zawsze mi mogli pomóc w jakiś sposób. I tak się uczyłam w zasadzie podstaw podróżowania z dzieckiem.
Pani Jasiu, czy pani chciała w ten sposób udowodnić sobie, czy udowodnić światu, że można wybrać model życia, który jest przez pewnie wiele osób uważany za co najmniej dziwaczny? Czy to raczej była taka podróż jednocześnie w głąb siebie i próba wychowania dziecka po prostu trochę inaczej?
Nie, ja nic nikomu nie chciałam udowadniać. W ogóle żadnych takich myśli nie miałam w sobie. Zresztą też najlepszy dowód, że przecież ja podróżowałam i nikt o tym nie wiedział, oprócz moich rodziców i naprawdę na jednej ręce można policzyć moich znajomych, którzy o tym wiedzieli, że ja jestem na drugim końcu świata. Nie wiem, myśmy w zasadzie całą Amerykę Południową przejechały to po cichutku. Z przewodnikiem papierowym, nawet bez smartfona, bo miałam nawet nie smartfona, tylko Nokia taką prościutką, no to ukradli mi ją i koniec. Nawet telefonu nie miałam. No, da się w XXI wieku, jak widać, da się z dzieckiem, da się. Da się podróżować, będąc samotną matką, da się.
Da się przeżyć za 23 zł? Da się, to pani też udowadniała. Ale przez te 6 lat podróżowania, podróż byłaby dłuższa, jak pani powiedziała, gdyby nie epidemia koronawirusa, pracowała pani, nie wiem, zmieniała pani zawody, poznawała pani świat, głównie Amerykę Południową. Czy był jakiś cel? Czy to była taka po prostu podróż, że pani się poddawała nurtowi życia?
No, przez te 6 lat to już nie tylko Amerykę Południową, ale w zasadzie
Azja,
Azja Południowo-Wschodnia, Centralna, Południowa. Tak, było trochę tego. Leciałyśmy z wiatrem. Chyba tak to można najlepiej określić. Jechałyśmy przez siebie i słuchałyśmy tego, co mówili ludzie i szłyśmy za tym, co oferował nam los. I wracając do pani pytania, czy pracowałyśmy po drodze, zdarzało nam się, tak, natomiast to jest dość trudne, mając malutkie dziecko. Przypominam, Gaja 1,5 roczku, tak zaczęłyśmy, pieluchy i w ogóle cały galimatias. Więc nauczyłam się u Indian kolumbijskich, tak, tam zaczęłam się uczyć, takiej sztuki łączenia koralików, wyrabiania różnych ozdób. No to w ten sposób na przykład czasem udawało mi się sprzedać coś na ulicy, a czasem po prostu wymieniałam się albo na nocleg, albo na posiłek, tymi moimi małymi dziełami. albo ja robiłam takie malutkie ciasteczka z bananów i sprzedawałam je na ulicy po, no tanio, bo to takie malutkie ciasteczka, tak jakbym w Polsce sprzedała po złotówce na przykład, czy po 50 groszy. No, albo robiłam sałatki z mango i sprzedawałam na plaży. Był taki moment, że w ogóle straciłyśmy dostęp do pieniędzy, bo nas właśnie okradli, bardzo poważnie nas okradli. Och, karty i całą gotówkę, którą udało mi się zarobić wtedy w takiej szkole językowej. Wszystko nam ukradli. Zostałam z równowartością 20 zł polskich w kieszeni, bez dostępu do konta. No i to były bardzo ciężkie 2 miesiące, no bo tyle mniej więcej zajęło dosłanie, wyrobienie nowych kart i dosłanie nam przez łańcuch dobrych ludzi do Peru. No i przez ten czas no, codziennie na plaży sprzedawałam sałatkę z mango, zarabiając w zasadzie zaledwie na przetrwanie kolejnego dnia, czyli na opłacenie najmniejszego namiociku na najtańszym polu namiotowym, na opłacenie obiadu, no i tam jeszcze jakby na opłacenie kolejnych mango, które musiałam kupić na targu. No i zostawało dosłownie parę groszy na jedzenie i ja przyznam, że mi zdarzało się być głodną w tym czasie. Ja i nie, ale mi tak. Ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że udało się przetrwać ten trudny czas i te karty dotarły. I z drugiej strony też ja naprawdę, Jezus Maria, do bólu rozumiem teraz sytuację ludzi w tamtych rejonach, w ogóle w całym tym pasie tropikalnym, którzy żyją z dnia na dzień. I epidemia koronawirusa kompletnie pozbawiła ich źródła zarobku. Ja wiem, co to znaczy, kiedy na przykład zakładałam, że zarobię powiedzmy jakąś tam stawkę, która pozwoli mi przetrwać dzień, a zarabiałam na przykład dużo mniej i już wiedziałam, że dziecko musi zjeść, muszę opłacić, prawda, miejsce do spania, ale ja na przykład już będę tylko jadła banany i ryż.
Czy był taki moment, że Gaja pytała panią, mamo, jak my żyjemy, czy inne dzieci żyją inaczej, o co chodzi w tym naszym podróżowaniu, czy ona się buntowała, czy też przyjęła ten styl życia, który no, w pewnym sensie pani jej narzuciła. I jakim Gaja i pani jednocześnie jest człowiekiem po tej tak długiej podróży? Z przystankiem, bo pewnie wrócicie do swojego stylu życia.
Zobaczymy, co przyniesie pandemia, no bo proszę zwrócić uwagę, że no, przyszłość jest bardzo niewiadoma. Natomiast czy Gajka się buntowała? Nie, to w ogóle jakby nie te kategorie, bo ja mam takie wrażenie, że większość ludzi patrzy na Gajkę właśnie kategoriami osoby dorosłej.
Ja nawet nie mówię o buncie, ale mówię raczej o takim pytaniu i zdziwieniu, bo jednak obserwowała inne rodziny, innych ludzi, tak zwany normalny świat. Ja tutaj oczywiście robię duży cudzysłów, bo każdy ma swoją normę i swoje wyobrażenie, co jest dla niego normalne, a co nie. Powiedzmy niestandardowe zachowania, tak, jakie pani przyjęła.
Nie, bo to, co pani określa niestandardowym zachowaniem, dla nas było zupełnie standardowym zachowaniem i fajnym zachowaniem. I ja miałam wrażenie, że no to jakie to jest po prostu normalne życie. Natomiast wie pani, nie chciałabym w słuchaczach zostawić takiej myśli, że myśmy tam jakoś przymierały głodem. Były oczywiście bardzo trudne momenty, ale też było mnóstwo momentów pięknych, fantastycznych. No chociażby ten moment, kiedy nagle odzyskałyśmy dostęp do swojego konta, a ja się poczułam jak największy bogacz świata i po prostu poszłyśmy z Gają na wielki dwudaniowy obiad, połączony jeszcze z deserem z lodami. Podróże tak jak w życiu. Są dobre momenty i są trudne momenty i to jest zupełnie normalne.
Zupełnie brzmi pani jak osoba absolutnie szczęśliwa i ja z tej rozmowy nie wyciągam takich wniosków, że to była jakaś droga przez mękę, wręcz przeciwnie. Czy ten styl życia, gdyby nie pandemia, chciałyście utrzymać dalej? Czy to był właśnie pomysł na takie dłuższe życie? Czy gdyby nie przystanek właśnie koronawirus, byłybyście dzisiaj gdzie indziej?
Byłybyśmy gdzie indziej. Oczywiście, prawdopodobnie byłybyśmy w Indiach. Prawdopodobnie już bym pokazała Gai Nepal i Mount Everest i pewnie jechałybyśmy przez Indię, no ale jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.
No właśnie, bo co ze szkołą, Gai? Rozumiem, że teraz, skoro ma 8 lat, to jakiś obowiązek szkolny wypełnia, a w podróży pani miała zamiar uczyć ją sama?
Tak, jest taka fantastyczna szkoła, taki projekt w zasadzie unijny pod egidą ORPEG-u, który nazywa się Wsparcie Uczniów Migrujących. No i myśmy się w ten projekt wpisywały po prostu idealnie. To jest szkoła prowadzona online. Niedokładnie tak, jak wygląda teraz nauczanie w Polsce, czyli że dzieci spotykają się codziennie z nauczycielem. Nie, my się spotykamy co jakiś czas. W zasadzie to jest taki rodzaj edukacji domowej, bo ciężar nauczania leży na rodzicach, ale szkoła jest absolutnie wspierająca. Są bardzo, bardzo fajnie przygotowane lekcje, mamy podręczniki, są nauczyciele, którzy w każdej chwili służą swoją pomocą. Także no, wszystkim osobom podróżującym bardzo tą szkołę polecam, tym bardziej, że ona jest od pierwszej klasy szkoły podstawowej do czwartej klasy liceum. Na każdym etapie można się w tą szkołę włączyć na pożądany okres czasu.
Musimy niestety naszą podróż dzisiaj zakończyć. Bardzo dziękuję za niezwykłą opowieść. W dalszym ciągu mam mieszane uczucia, żyjąc w sposób standardowy jak najbardziej, ale udowadniacie obydwie, pani i pani córeczka Gaja, że nie ma rzeczy niemożliwych, że jeżeli człowiek sobie coś wymarzy, to te marzenia można spełniać z poszanowaniem i siebie, i przede wszystkim dziecka, które wymaga opieki, zwłaszcza jak jest bardzo małe. I bez narażania na jakieś niebezpieczeństwa. Gdyby ktoś chciał jeszcze poczytać, to ja odsyłam do bloga, bo jest też pani autorką bloga Somos Dos, tam więcej, przede wszystkim też zdjęć z tej niesamowitej wyprawy, która, jak powiedziałyśmy, nie kończy się, bo życie jest podróżą i zobaczymy, co to życie przyniesie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam tylko, że proszę się absolutnie nie obawiać swoich mieszanych uczuć, dlatego że przecież każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy z nas ma inne potrzeby, każdy z nas ma inny zestaw cech, które te nasze potrzeby bardzo różne pozwalają realizować. Jest to zupełnie normalne. To była moja droga, pani ma inną drogę. To jest piękne, jak pięknie wszyscy się różnimy.
Bardzo dziękuję. Stawiamy już teraz rzeczywiście kropkę. Joanna Nowak, pozdrawiam serdecznie. Trzymam kciuki za dalsze wyprawy. Julia Chorodecka audycję zrealizowała, a ja nazywam się Iwona Dębska. Dziękuję bardzo. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.